Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze na antenie Radia Lublin przed mikrofonem Iwona Kosior. Przypominam, że dzisiejsza audycja jest jedną z tych, mówiąc trochę kolokwialnie, wyjazdowych. Dzisiaj goszczę w domu parafialnym przy parafii świętego Michała Archanioła przy ulicy Fabrycznej w Lublinie, a naszym gościem jest ksiądz Arkadiusz Paśnik, proboszcz parafii, z którym, tak myślę, że przynajmniej ja mam takie oczekiwania, nie wiem jak Państwo, słuchając tej naszej rozmowy, ale próbujemy odnaleźć się duchowo, odnaleźć się przedświątecznie, ponieważ rozpoczęliśmy już Triduum Paschalne, więc w zasadzie świątecznie, w tej trudnej rzeczywistości, trudnej po ludzku dla nas. I myślę, że tutaj nie będzie zbyt dużego nadużycia, jeżeli powiem, że trudno jest nam sobie poradzić z tym, z tymi informacjami, które docierają do nas od końca lutego. I chciałabym tę część rozmowy zacząć od takiego mojego trochę prywatnego przemyślenia. Wybuch wojny zbiegł się z początkiem Wielkiego Postu i można odnieść takie wrażenie, przynajmniej ja na początku odniosłam takie wrażenie, że wojna przyćmiła ten Wielki Post. No ale właśnie, może niekoniecznie. Może to, o czym słyszymy, te myśli, które nas dotykają przez wojnę, może właśnie są swojego rodzaju rekolekcjami, które no, już teraz nie ma za bardzo na nie miejsca, bo tak jak mówię, jest już Triduum Paschalne, ale jesteśmy przed świętem Wielkiej Nocy, więc czy to doświadczenie wojny w Ukrainie może być jakiegoś rodzaju rekolekcjami?
To tak nam jest łatwo przy kawie sobie o tym rozmawiać, mówić. Ja jestem przekonany tak, że życie to są rekolekcje, że drugi człowiek to są rekolekcje i że wszystkie wydarzenia, które nas spotykają w życiu, dobre, złe, mądre, głupie, miłe, niemiłe, to są rekolekcje, to jest jakaś analiza wewnętrzna, jakieś spotkanie z tym wszystkim, co się dzieje, jakieś ustawienie się do tego, jakiś bilans, nie wiem, czasami robi się ewaluację, prawda? W tej ewaluacji też coś nam wychodzi. Zyski, straty, jakieś profity, deficyty. I to się dzieje cały czas, ale są pewne momenty w życiu i tutaj jest też taka mądrość Kościoła, gdzie jest jakby taki moment tych rekolekcji, tego czasu, gdzie jakby kumuluje się ten czas i mamy jakby dwa pojęcia płynącego czasu. Jest chronos, takie greckie słowo chronos, czyli to jest ten czas, który ma minuty, godziny, prawda, lata, wieki, tak? Ale jest także kairos, czas, który płynie trochę inaczej, czas łaski. I takie wydarzenia w tym chronosie widziałbym takim czasem łaski dla nas, że my, to co powiedziałam na początku, że my możemy to przeżyć na różne sposoby i mamy prawo i nawet trzeba przejść przez wszystkie te etapy tego, co nas boli, dotyka, gorszy, wywołuje złość, gniew, nienawiść, nie? Nie wiem, dziwi mnie, że jak ktoś przychodzi i mówi, że no, nienawidziłem, a ktoś go jakby torpeduje, no nienawidził pan, no, ludzkie uczucie, no, bardzo ludzkie uczucie, więc to jest czas rekolekcji i wyjątkowych rekolekcji, ale ciągle mam w tyle głowy tych ludzi, którzy gdyby znali język polski, to bym sobie pomyśleli, no, oni tutaj mówią sobie o jakichś rekolekcjach, tam widzieliśmy te obrazy z Buczy i z tego wszystkiego, to mamy tutaj sobie, siedzimy. Trudno mi jest o tym mówić w ogóle, bo myślę, że to jest jakby kwestia milczenia i patrzenia i słuchania, że tutaj niepotrzebne są słowa, żeby to w jakiś sposób rozumieć. Ja wiem, że pani też pyta, żeby podpowiedzieć słuchaczom, jak mogliby mądrze to przeżyć, jak mogliby to zaadoptować do siebie, więc patrzeć i modlić się tym, słuchać tego i słuchać też Boga w sercu i co to mówi do mnie, no właśnie do moich wojenek i to, tylko tak to można przeżyć. Ja bym w ogóle to całą naszą audycję gdzieś bym zamknął w takim odwróceniu tego porządku, czy ja nie jestem tym, który toczy wojny też, prawda? Oczywiście tam ktoś toczy jakieś straszne wojny, robi krzywdę ludziom, ale czy w jakimś mikroświecie ja nie jestem podobny do osób, które toczą wojnę, prawda? Czy nie jestem taką osobą? I jeżeli chcemy to dobrze przeżyć, te rekolekcje, to tylko wydaje mi się, że tak, że taka jest droga, że ja wyciągam wnioski, bo cóż, jaki ja mam wpływ na świat, no, na decyzje w Rosji, na Ukrainie, w świecie, w Unii Europejskiej. No, mam swoje może jakieś przemyślenia, których jako kapłan nie będę tutaj, nie wiem, prezentował, ale ja mam wpływ na swoje życie i to nie zawsze, więc czasami się poddaję jakiejś fali, ale jeżeli mam wpływ na swoje życie, to pytam siebie, jakie wojny toczę, z jakich wojen muszę się wycofać, co zawłaszczyłem, co zabiłem w sobie, w innych, co skrzywdziłem, co płacze wokół mnie, co cierpi wokół mnie. I to jest rodzenie się dobra poprzez uświadomienie sobie zła. Taki jest porządek. I tutaj nie uciekniemy od tego. I dlatego sakrament pokuty, pojednania jest sakramentem bardzo trudnym dla wszystkich. Najbardziej dlatego, który klęka i staje w prawdzie i mówi, no mea culpa, no moja wina, no nie Kowalskiego, nie Nowaka, tylko moja wina. Ja zrobiłem źle. Postaram się, nie wiem czy mi się uda, postaram się tak nie robić, bo widzę ile wyrządziło to zła, krzywdy, łez tym, którzy żyją wokół mnie. I to jest, uważam, najlepsze z możliwych przeżywanie tego, co się dzieje na świecie. Dzisiaj.
Rozpoczynające się święta Wielkanocy to też takie moje prywatne odczucie, to przede wszystkim jakby pierwsze moje skojarzenie to skojarzenie jednak z nadzieją, że Bóg jest ponad tym wszystkim, tym co nas przerasta, przekracza. Jak z nadzieją patrzeć na rzeczywistość, na ten dzisiejszy współczesny świat, który dostarcza tylu przykrości i natłoku właśnie tego, wokół czego cały czas krążymy w tej naszej rozmowie, czyli jak nie stracić tej nadziei?
Jest takie powiedzenie, że nadzieja jest matką głupich, ale jest dokładnie odwrotnie, że nadzieja jest matką mądrych, ponieważ nadzieję mamy wtedy, kiedy oprzemy się na kimś, kto jakby przerasta ten porządek, tą rzeczywistość. I prawdziwa mądrość to jest umiłowanie prawdy. Mądrość jest miłością prawdy. A co to jest prawda? Albo może inaczej zadać to pytanie, kto to jest prawda? Więc dla mnie, tego nikomu nie narzucam, ale dla mnie osobiście prawdą jest Chrystus, to co On powiedział, czego On nauczał. Ja to przyjąłem za prawdę. W pewnym momencie życia zrozumiałem, że to jest prawda. I nie znalazłem innej, lepszej alternatywy, jakby opcji, która mogłaby mnie przekonać, która mogłaby stać dla mnie inspiracją na moje życie. Ale może ktoś znalazł. I boję się tych, którzy na siłę kogoś nawracają i jakby na siłę każą mu przyjąć coś, do czego on jeszcze nie dorósł. I każdy ma swój rytm i swój czas. I najbardziej pamiętam w seminarium taką panią od historii sztuki. I ciągle ją pamiętam. I dla mnie historia sztuki nie była czymś jakimś takim ważnym. A ona była taką pasjonatką tego, że właśnie z tej pasji wypłynęło dla mnie chęć, zainteresowała mnie ta dziedzina historii sztuki. Bo zobaczyłem świadka, kogoś, kto ukochał to I to jest dla mnie droga i to rodzi nadzieję, że my widzimy, jak patrzę w twarz pana Zełenskiego, to po prostu w jakiś sposób, może nie wszyscy mnie zrozumieją, ale jakoś mu zazdroszczę. Ja rozumiem, ile on niesie, jaki on niesie krzyż teraz, ale w jakiś sposób jako mężczyzna chciałbym być taki jak on, że jeżeli chcecie naszą ziemię, musicie nas zabić. Nie potrzebuje podwózki, tylko potrzebuje pomocy, tak? No właśnie takie piękne. To myślę, że to jest też to jest największą bronią, jaką ma Ukraina dzisiaj. To może jest Bóg oczywiście, ale też ludzie przeniknięci, jakby zdeterminowani, prawda? I w osobie właśnie prezydenta, nie? Który nie wyjedzie stamtąd i wie, że w każdej chwili może zakończyć się jego życie, tak? No ale cóż warte życie bez prawdy, bez wolności, bez takiej przestrzeni patrzenia w lustro z dumą, tak? Po co żyć wtedy? Moja babcia zawsze mówiła, że jeżeli, bo jej ojciec jej to mówił, że jeżeli stracisz dziecko te trzy wartości, jakim jest Bóg, honor, ojczyzna, to twoje życie straci sens. I uważam, że ci, którzy zawłaszczają czyjąś ziemię, czyjąś przestrzeń, albo odbierają komuś życie, żeby zabrać ich dom, to nigdy nie zbudują szczęścia na cudzym nieszczęściu. Nigdy nie będą szczęśliwymi. Jestem przekonany, że ten, kto odbiera życie, zabija sens własnego życia. I to jest przerażające. Przerażające są te obrazy, że widzimy, że gdzieś między blokami chowa się męża, żonę, dziecko, brata, siostrę. Ale jeszcze większe cierpienie, może nie tyle cierpienie, jeszcze bardziej przerażające jest to, że ktoś to zrobił i odjechał gdzieś i poszedł. I co się dzieje w jego duszy? Przecież on też kocha. Gdzieś ma rodzinę, ma swoich bliskich i wróci do domu i powie, kocham cię, żono. Jak on będzie żył? Jaki świat zbuduje? Po co będzie żył? Straszne.
Znowu gdzieś w tym, o czym rozmawiamy, jest dużo trudu. I chociaż z tyłu głowy mam to, że chciałabym naszą rozmowę skończyć czymś ciepłym, dobrym, dającym nadzieję, to jeszcze trochę chciałabym wykorzystać też jednak potencjał rozmawiania o tym, co jest trudne, bo to też jest ważne. Nie chciałabym, żeby te najważniejsze rzeczy umknęły, przynajmniej te, które wydają mi się najważniejsze. W tym momencie odrobinę przerwy, żeby trochę poukładać myśli do rozmowy. Wrócimy za chwilę.